Tytuł tygodnia. Witold Banach, Radziwiłłowie, burzliwe losy słynnego rodu. Wydawnictwo poznańskie. Czyta Mariusz Adamski. Wraz z wymazaniem Polski z mapy Europy, Michał Hieronim stał się tym polskim magnatem, który miał najlepsze notowania na dworze pruskim. Spośród Radziwiłłów on jeden posiadał większe posiadłości na terytorium Polski zagarniętym przez Prusy. Widziano w nim pewnego stronnika, który mógł zostać symbolem dobrych relacji z nowymi polskimi poddanymi. Oboje wraz z żoną, piękną Heleną z Przeździeckich, mieli doskonałe kontakty z przedstawicielami mocarstw zaborczych i stanowili niezwykłą parę. Ona miała 18 lat, gdy w 1771 roku brali ślub. Radziwiłł był wtedy dojrzałym 28-letnim mężczyzną, ale to podobno ona wybrała sobie Michała Hieronima za męża. Jej urodę opiewano w całym królestwie. On także był przystojnym mężczyzną. Z pozoru wydawało się, że wzajemne zauroczenie grało tutaj pierwszą rolę. Po ślubie stanowili parę, która zgodnie współdziałała w budowaniu pozycji rodzinnej i dla dobra dzieci. Ale też zgodnie z duchem epoki i arystokratycznym obyczajem szukali erotycznych przygód poza małżeństwem, nie mając do siebie o to pretensji. Głośne były zwłaszcza romanse Heleny, które mąż tolerował i czerpał z nich doraźne korzyści polityczne oraz majątkowe. Tak było dzięki zażyłości z ambasadorem rosyjskim Stackelbergiem, z którym księżna była związana przez 8 lat do 1784 roku, kiedy to wkradły się jakieś nieporozumienia. Znalazła za to porozumienie z hrabią Charlesem Whitworthem, posłem brytyjskim w Warszawie w latach 1785-1787. Następnym dyplomatycznym wybrankiem stał się Jakob Johann Sievers, poseł nadzwyczajny Katarzyny II, którego głównym i właściwie jedynym zadaniem, pełnionym tylko od 16 lutego do 28 grudnia 1793 roku, było sprawne przeprowadzenie drugiego rozbioru Polski. Miała niby usidlić rosyjskiego posła za wiedzą króla Stasia, ale pomimo oczarowania Heleną Sievers nie zrobił niczego, co mogłoby przeszkodzić misji wyznaczonej przez carycę Katarzynę. Kolejnym bywalcem jej alkowy został generał Michał Pac, starosta kowieński i poseł. Z polskim królem też być może łączyło Radziwiłłową coś więcej niż tylko przyjaźń. Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu.
Ten tytuł to powieść o światowym życiu, arystokracji, wielkiej polityce i sporych pieniądzach. Współcześni Radziwiłłowie są 17. pokoleniem tej znanej, a niekiedy nawet celebryckiej rodziny.
Do dokumentów dotarł, informacje uporządkował i opisywał Witold Banach.
Linia berlińska-antonińska rozpoczęła się w 1796 roku. Książę Antoni Radziwiłł brał ślub z Ludwiką Hohenzollern, ale dla nas jest również istotne to, że wtedy już istniał majątek Przygodzicki, który był własnością Radziwiłłów i również miasto Ostrów było własnością Radziwiłłów do lat 30. XIX wieku, także w Ostrowie nie sposób nie słyszeć o Radziwiłłach, dlatego że gdziekolwiek się nie spojrzy w te obiekty sprzed kilkudziesięciu lat, no to wszędzie czytamy, że to jest z fundacji Antoniego czy Ferdynanda Radziwiłła. Antoni Radziwiłł wybudował Ostrowski Ratusz, w którym znajduje się nasze muzeum. Książę Ferdynand z kolei przyczynił się do powstania konkatedry w Ostrowie. Gimnazjum Ostrowskie, jedno z trzech polsko-katolickich gimnazjów w dobie przedbismarkowskiej, że tak powiem. Ostrów jest bardzo silnie związany z rodziną Radziwiłłów, no i Wielkopolska tym samym. Książę Antoni był przecież namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Nieborów pod ich ręką stał się jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce. Tutaj nie objawiało się przypisywane księciu Michałowi Hieronimowi skąpstwo. Dla upiększania pałacu i jego otoczenia Radziwiłłowie zatrudniali najwybitniejszych artystów epoki stanisławowskiej. Architektów, rzeźbiarzy, malarzy. Pracowali dla nich Szymon Bogumił Zuk, projektant pierwszych ogrodów polskich w stylu angielskim, Jakub Kubicki, Aleksander Orłowski, Henryk Ittar, Jan Piotr Norblin, Zygmunt Vogel. Witold Banach, Radziwiłłowie, burzliwe losy słynnego rodu. Wydawnictwo poznańskie. Czyta Mariusz Adamski.
Tytuł tygodnia.